Przewodnicząca, Izabela, wszystkie radna Iwona mi pytanie skradła, bo ten sam paragraf i ten sam punkt mam zaznaczony, ale ja to jeszcze rozszerzę. Tutaj w tym paragrafie czwartym, w punkcie pierwszym jest użyte takie stwierdzenie. Z części nieruchomości służących do użytku publicznego. W paragrafie drugim jest słownicze pojęć użytych w tym regulaminie. Ja w tym słowniczku pojęć nie znalazłem pojęcia części nieruchomości służących do użytku publicznego. Prosiłbym pana kierownika o wyjaśnienie, co to jest za część mojej nieruchomości służąca do użytku publicznego. Ja osobiście takiej nieruchomości nie mam, która by służyła do użytku publicznego. Ja domyślam się, o co tu autorowie chodziło. Chodzi o chodnik przylegający do mojej nieruchomości. Ale takie sformułowanie, które tutaj jest użyte, jest sformułowaniem po pierwsze nieprawdziwym, po drugie nieprecyzyjnym, bo ktoś by mógł sobie na przykład uznać, że część nieruchomości bez tylko tam na długości jego furtki wejściowej i bramy na przykład, a już ogrodzenie to już go nie obchodzi. No, to jest jedna kwestia, natomiast całość tutaj poleceń z tego regulaminu, jaka zawarta jest w tym paragrafie czwartym, jest niewykonalna, bo zobowiązujemy mieszkańca Sławkowa do usunięcia śniegu, błota, zanieczyszczeń z chodnika. Nie pozwolimy mu tych zanieczyszczeń składować na drodze. Nie pozwalamy również składować tych zanieczyszczeń na trawnikach. A niech mieszkaniec ma całą posesję pokrytą trawnikiem. Czyli schodnika ma usunąć zanieczyszczenia, śnieg, błoto. Na jednym nie wolno tego dać i nie wolno mu również dać na trawnik, który ma na swojej posesji. Więc co on ma zrobić z tymi zanieczyszczeniami? Regulamin powinien być tak sformułowany, żeby się to dało przestrzegać. Tak sformułowanie zapisów w paragrafie czwartym jest niewykonalne. W tym punkcie czwartym mówimy o śniegu za zanieczyszczenia w błocie, natomiast ani słowem nie jest wspomniane o rzeczywistym zagrożeniu, które stwarzają sople zwisające z rynku. A to jest realne zagrożenie i takiego zagrożenia w tym regulaminie nie ma. Powiem dalej. Myślę, że to poprę tutaj Ilonę, że właśnie nasz miejski zakład wodociągów i kanalizacji powinien się zajmować usuwaniem tego śniegu, bo to jest jedyne rozwiązanie i taki zapis powinien się tutaj znaleźć, że mieszkaniec powinien oczyścić ten chodnik, zgrupować ten śnieg na chodniku, no bo innego miejsca nie ma, ale w taki sposób, aby został wolny przejazd, a miejski zakład wodociągu i kanalizacji powinien ten śnieg wynieść, a nie zrzucać taki obowiązek na mieszkańców. Bo tego nikt nie zrobi. A jak to wyegzekwujemy? Nie wiem, mam jeszcze po kolei. Może do tego.
Czy pan kierownik odnosi się
do
zapytania?
Uprzątnięcia tych terenów poza publicznie, no to mówiłem, to są względy finansowe, powinna to czynić gmina, podchodzimy do tego racjonalnie, bo inaczej tego problemu w Sławkowie sądzę nie rozwiążemy. W październiku o tym dość długo dyskutowaliśmy, także no moje stanowisko jest takie samo jak w październiku i sądzę, że no w tym zakresie wszyscy widzimy w pewnym wymiarze no, potrzebę zmian, a z drugiej strony zarazem bezsilność wprowadzenia tego rozwiązania, aby ten śnieg z miasta wywozić. No, proszę Państwa, też nie jesteśmy jakimś bardzo dużym miastem typu Kraków, gdzie ten śnieg jest wywożony. Nie sądzę, aby to aż było tak dużym problemem, chyba że byli bardzo długo śnieżną zimę. Co do sopli, no to sopel to jest taka woda, która ulega zamarznięciu pod wpływem niskiej temperatury, mieści się pod pojęciem lodu. Także. jest to narzędzie nawet dla Straży Miejskiej, ten zapis uprzęgnięcia błota, śniegu, lodu do wymierzenia mandatu karnego za nieprzestrzeganie tego przepisu w sytuacji stworzenia jakiegoś bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia życia ludzi na ciągach pieszych komunikacyjnych. I tak jest we wszystkich gminach. Także ten zapis obowiązuje właścicieli nieruchomości do uprzęgnięcia napisów lodowych na budynkach. No to jest ten mój, jeśli się pod uprzęgnięcia błota, śniegu, lodu.
Ale lodu z chodnika czy wody z dachu. To są dwie różne rzeczy.
Ale to jest mój kredyt.
Tu chodzi o stan zamrożenia wody, skupienia wody, tak jak dobre słowo skupienia.
Ale to jest części nieruchomości służących do użytku publicznego. Czyli mój dach jest do użytku publicznego?
No nie, jeżeli jest nad przejściem, twój dom jest trochę dalej.
Ale to nie, ale tu jeszcze było takie pytanie. Co to jest nieruchomość służąca do użytku publicznego? Część nieruchomości. Czyli to na to, to było główne, że tak powiem, główna istota i klucz tego pytania. Co to jest?
Pański dach, panie radny, zajmuje się w ciągu...
Nie, ja nie mówię o moim dachu, tylko mówię o części nieruchomości służących do użytku publicznego. Co to jest? Świetne prawo.
Gdzie to jest? Przykład podany.
Gdzie to jest zapisane tutaj w tym słowniczku? Nie ma tego. To jest określenie, no nie wiem, no nie, może się Łukasz wypowie, bo nie wiem.
Że mieszają się ludzie w terach przejścia, dojścia, wyjścia, więc będą to na pewno ciągi piesze, typu uliczka na przykład nie jest ani powiedziała drogą, ani chodnikiem, niemniej jest ciągiem pieszym, prawda? Ogólnodostępny, to samo jest chodnik, to samo jest ulica, bo nie szanujmy się, to jest bardzo dużo takich ulic, przy których nie ma chodników. Więc ludzie stąd czy nie stąd muszą się poruszać, na przykład ulica Zawalna, gdzie dochodzimy do świetnego skrzyżowania, na którym naprawdę trzeba wielkiego filozofa, żeby powiedzieć, jak się należy nim poruszać, żeby dojść do przejścia, a potem przejść na stronę Państwa Stemplów, a potem przejść na stronę PCK. Więc proszę Państwa, ogólnodostępne miejsca to są miejsca, takie, gdzie mogą się poruszać ludzie bez przeszkód, są to place, ulice, drogi. Przejścia różnego rodzaju.
To proponuję to wpisać do słowniczka.
Nie wiem, czy to jest gdzieś w ustawie, dlatego teraz to prawda. Wtedy to chyba czytałem.
Jeszcze jeżeli można powiedzieć parę słów
w tej sprawie. Proszę
Państwa,
nie można ustawę pobierać ustawę.
Ale słowniczek to robi. Czy to są pojęcia, które nie są w ustawie używane?
Jeżeli ja mogę parę słów jeszcze powiedzieć w tej kwestii, proszę Państwa, uchwała nie może w swojej treści zawierać wpisów, które są w ustawie. Jeżeli Państwo sięgniecie do ustawy, która jest tutaj przytoczona na początku, czyli o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to stwierdzicie, że nasz regulamin nie odkrywa wroku. Nasz regulamin dostosowuje się do ustawy i precyzuje pewne zapisy. Nasz regulamin musi w pewnym sensie powielać zapisy ustawowe z prostej przyczyny. Wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego, czy to jest Rostowiec, Chorzów czy Sławków. Jesteśmy zobowiązani ustawowo do pewnego działania, ewentualnie zaniechania. Proszę Państwa, Sławkowie, jeżeli sięgnę pamięcią wstecz, a mam ją dobrą, w momencie, kiedy były wysokie opady śniegu, takiego rodzaju działania jak usuwanie śniegu z terenu miasta było robione. Jeździła gospodarka komunalna praktycznie 24 godziny na dobę, akcja zima była uruchomiona, śnieg wywoziliśmy. Jest wszystko w porządku, jest pięknie. Tylko proszę Państwa, jeżeli zobowiążemy Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji do usuwania tego śniegu, to ja bardzo proszę o wskazanie miejsc stanowiących miejsca publiczne, a nie miejsca prywatne do wywożenia tego śniegu. Na terenie Sławkowa, centrum Sławkowa i okolicznych miejscach gmina posiada rzadko swoje nieruchomości, do których moglibyśmy dojechać i złożyć ten śnieg, no nie powodując dużego obciążenia budżetu, ponieważ każdy kilometr przy akcji zima jest opłacany i to bym powiedziała super. Także jeżeli rzeczywiście będziemy musieli sprecyzować, jak panowie radni sobie życzycie pewne rzeczy, to jesteśmy otwarci, będziemy w akcji zima, mogę to powiedzieć, nie wiem czy w tym roku również będę przewodniczącą tejże akcji, ale przez ubiegłe lata, przynajmniej przez 5, o ile czy mniej dłużej, byłam przewodniczącą akcji zima i myślę, że ta akcja na naszym terenie, pomimo bardzo trudnych warunków, mówię o szerokości naszych dróg, o możliwości dojazdu, o stopniu odśnieżania czy kategorii odśnieżania, nie przebiegała źle. Mieliśmy ciężkie chwile, zresztą wszyscy mieli takie chwile, niemniej powiem szczerze, że dawaliśmy radę. Jeżeli Państwo będziecie chcieli uszczegółowić ten regulamin, oczywiście zgodnie z przepisami prawa, to ja bardzo proszę, jeżeli MZiK ma być zobowiązany do wywożenia z terenu miasta śniegu, o określenie miejsc, w którym wodociągi miałyby ten śnieg zrzucać. Dziękuję.
Zazwyczaj
to no i to jest błąd, bo nie mieliśmy chyba zgody na wywożenie do rzeki administratora czy zarządu rzeki, nawet nie wiem, czy jest taka możliwość, ponieważ stosowanie różnych... Tak jest, różnego rodzaju soli, czy nie soli, czy innego kruszywa do posypywania jest to zgodne z przepisami prawa wodnego, ale to jest zupełnie inna kwestia.
Ale mnie chodziło konkretnie o pojęcie właściciel nieruchomości, znaczy właściciel nieruchomości służącej do użytku publicznego. Żeby to wpisać do słownika, nie chcę, żeby to było, że tak powiem, naruszanie ustawy, bo my nie cytujemy ustawy.
Słownicze... Dobrze, no ale pan kierownik spraw miał sprawdzić, czy jest to w ustawie, za chwileczkę będziemy mieć. Pan radny Tomczyk.
Ale w ustawie na pewno są też bioodpady, bo się też w ustawie mówi. Mówi się też o odpadach komunalnych, a w słowniczkach są te pojęcia.
Pan radny Tomczyk.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, moim zdaniem, w mojej ocenie, ten paragraf czwarty, który jest w naszym regulaminie, który za chwilę będziemy głosować, nakłada na mieszkańców Sławkowa obowiązki, które nie są w stanie spełnić. Zgadzam się, że to tutaj, co pani sekretarz powiedziała, nie ma miejsca na składowanie tego śniegu, błota w Sławkowie. Nie ma miejsca takiego, miejsce zakład wodociągów i kanalizacji. No to tym bardziej mieszkańcy takiego miejsca nie mają, każdy z osobna. Także uważam, że ten nasz regulamin, z tym ten paragraf czwarty naszego regulaminu jest niedopuszczalny. Nie powinien, takie zapisy nie powinny się w tym regulaminie znaleźć. Bo regulamin jest uchwalony nie po to, żeby ten regulamin był, tylko po to, żeby go przestrzegać. A jeżeli mamy go przestrzegać, to za nieprzestrzeganie regulaminu są określone sankcje. Za nieprzestrzeganie regulaminu są określone sankcje dla mieszkańców, także uważam, że ten paragraf czwarty jest tutaj niedopuszczalny w takiej przypadku. Dziękuję.
Proszę bardzo.
Panie Przewodnicząca, odpowiadając na to pytanie, nawet jakby tego regulaminu nie było, to sankcje i tak by były, ponieważ ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w artykule 4 mówi wprost. Rada Gminy po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, co miało miejsce w wypadku tej uchwały, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej regulaminem, który jest aktem prawa miejscowego. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące. Tu są wszystkie te punkty wymienione, tak jak jest u nas, tylko że to jest doprecyzowanie, jakie pojemniki, w jakich ilościach, jakie wielkości pojemników. My nic nowego nie odkrywamy. Nie odkrywamy także punktu, który jest jeden pod punkt B z ustawy. Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń części nieruchomości służących do użytku publicznego.
Co ustawą mówi, że co
to jest cytat wprost ustawy.
Co mówi ustawa w słowniczku, że co jak należy rozumieć nieruchomość służącą do użytku publicznego?
Z tego co pamiętam, czytałem orzecznik, to teraz tego jeszcze nie znalazłem, chyba że tam ewentualnie pan wiceprzewodniczący mnie pomoże, ale są to tak, ciągi komunikacyjne, ale są to też niewydzielone części jezdni, które bezpośrednio przylegają do ściany budynku, a w którym odbywa się ruch pieszy. Tak chyba było w orzecznictwie. Nie chcę teraz kłamać, ale nie można wrócić ich zapisów w sesji październikowej, bo wtedy to orzecznictwo ze sobą miałem.
Jeszcze jest mowa o płaszczyźnie pionowej, czyli
tak. Tak, często jest tak, drodzy Państwo, że rady gminy uchwalają z regulaminem, stosują nakaz uprzątnięcia błota, śniegu, lodu z dachów. I tu jest błąd, te uchwały są uchylane, bo jedyne co my możemy to w części nieruchomości służącej do ruchu publicznego. I to jest bardzo istotne właśnie, tam gdzie są, przebywają osoby postronne, bo z drugiej strony naszego domu, z strony podwórka ustawodawca nie narzuca. Chcesz mieć tople, to sobie je miej, Rada Gminy nie może Ci narzucić obowiązku i uprzątnięcia. Także jest to przyjęte wszędzie i wynika to wprost z ustawy.
Jeżeli ja jeszcze mogę teraz. Proszę Państwa, dlaczego w paragrafie czwartym uparliście się Państwo tłumaczyć to, że właścicielem nieruchomości to jest gmina, więc gmina sama na siebie również nakłada obowiązek. Jeżeli tego obowiązku nie realizuje, Ma również tego tytułu różnego rodzaju sankcje, na przykład takie, że jeżeli ktoś przejdzie po chodniku, który należy do gminy i przewróci się, zamianowie, więc gmina odpowiada, jesteśmy ubezpieczeni od następnych nieszczęśliwych wypadków zarówno z udziałem osób fizycznych, jak i w komunikacji. Więc to nie jest tylko regulamin, który dotyczy osób fizycznych, tylko również dotyczy różnych jednostek, w tym gminy.
Dziękuję bardzo za wyjaśnienia. Pan radny Matuszczyk, odnośnie regulaminu?
Panie, jeżeli to dobrze zrozumiałem, to jest dosłowny cytat, to o czym pani mówiła, co nie powinno, czego nie powinno być, z ustawy. Właściciele nieruchomości obowiązani są do uprzęgnięcia błota, śniegu, przecinek lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. To jest cytat ustawy.
No tak, ale ustawa zawiera punkty, które muszą być w regulaminie. Ten jeden z punktów jest wskazany do zapisu w regulaminie, przy czym jest tu jeszcze dalej wyjaśnienie, rozszerzenie będzie tego zapisu, że obowiązek powinien być realizowany poprzez wskazanie sposobu realizacji danego zapisu.
No dobrze, czyli co, tutaj zapis ma być taki sam zgodny z ustawą, tak?
Tak, no to tak jest ustawa prosta, to jest co ma być zawarte. Tak jest od 96 roku, tak od 96 roku Rada Gminy Sławkowie podjęła.
Szanowni Państwo, to żeby to rozwiać te wątpliwości, proponuję do tego słowniczka dopisać tą część nieruchomości służących do użytku publicznego i wyjaśnić, co to jest. Myślę, że to, jeżeli tutaj cytujemy całe fragmenty ustawy pani sekretarz, to uważam, że w słowniczku to pojęcie też powinno się znaleźć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Kijaj.
Szanowni Państwo, ja mam pewną propozycję i prośbę do Państwa. Proszę o taką odpowiedź. W protokole właśnie znalazło się zapis, jak mają mieszkańcy się dostosować do tych punktów, o których mówiłam i jakie sankcje grożą mieszkańcom w zaistniałych sytuacjach, na które nie mają wpływu. Dziękuję.
To reguluje kodeks karny, kodeks wykroczeń, także...
No ale mieszkańcy zwracają się z takim zapytaniem, w związku z czym też muszę udzielić odpowiedzi konkretnej. Nie mogę powiedzieć, proszę zostawić śnieg na chodniku, proszę zostawić śnieg na jezdni. Mieszkańcy, to co Państwo cytuję, płacimy podatki i to słyszymy na okrągło. Dlaczego my to mamy robić? I to nie jest jakaś uwaga, skarga, protest, ale proszę. To jest prośba mieszkańców, jak mają reagować w zaistniałych sytuacjach.
To jeśli dobrze słyszałem, to pan kierownik tam, cytując ustawę, jeszcze takie stwierdzenie przeczytał, że sposoby realizacji, tak? Dobrze usłyszałem.
Zostawię tak. Poprzez odgarnięcie zanieczyszczeń jest sposobem.
Odgarnięcie zanieczyszczeń nie na jednie.
Miejsce nie powodujące zakłócenia
pierwszych. Nie na jednie, nie na trawnik.
Tak, nie uszkadzające.
A gdy takiego miejsca nie ma, to wtedy mieszkaniec już musi kombinować. Co z tym śniegiem zrobić?
Znaczy mam wrażenie, że tworzymy absolutnie.
Nie, właśnie. To przecież tutaj mówimy.
Szanowni Państwo, dam przykład. Jeden z pierwszych. Ulica, na której mieszkam. Ulica jednokierunkowa. Bo jeszcze w sytuacji, gdzie jest ten ruch wzmożony tych samochodów, ten śnieg się jakoś tam rozpryskuje, rozpuszcza czy później. Natomiast w sytuacji ulicy jednokierunkowej, my rocznie, my i mieszkańcy na ulicach takich jak my, mają dokładnie ten sam problem. I to nie jest problem, który powstał, ten problem trwa. I tu jest prośba, ukłon, zaznaczam, drodzy Państwo, to jest prośba i ukłon mieszkańców o pomoc, jak prawidłowo zachować się w powyższych zimowych sytuacjach.
Dziękuję. Pani sekretarz, proszę bardzo.
To znaczy, ja rozumiem, że jest problem, tylko uważam, że jeżeli jest ten problem, to przynajmniej kilka osób powinno przynajmniej dwa sposoby jego rozwiązania. Sprawa zimy to nie jest sprawa 10-50 lat tylko naszego klimatu. Obserwujemy jeszcze jedną sytuację, że ten klimat jest coraz bardziej łagodny. Ja rozumiem, że mieszkańcy mają problemy, wszyscy mamy problemy, mieszkamy w tym mieście, jedni przy bardziej rozliwych ulicach, drugi przy mniej, radzimy sobie raz, dobrze, raz źle. Ja wrzucam śnieg z chodnika do siebie na plac. Pomimo, że wiem, że niszczę swoją zieleń z uwagi na to, że jest zasolone, robię tu sporo maniaka. Niemniej, jeżeli tak, jeżeli tak społeczeństwo jest zbulwersowane i składa takiego rodzaju wnioski do Wysokiej Rady, to prośby, to ja bym prosiła, żeby po pierwsze pomóc nam rozwiązać ten problem, jeżeli rzeczywiście jedynym wyjściem jest wymożenie przez Miedliś, ja bym bardzo prosiła na akcję Zima, która zostanie na pewno ogłoszona 15 listopada, bo z reguły w takich terminach 15 listopada, 15 marzec, my mamy akcję Zima, chyba że mówili Zima jest łagodna, w tym roku żeśmy skończyli akcję pod koniec lutego. Tutaj pan skarbnik, nie wiem, czy jestem w stanie powiedzieć, ile wydaliśmy na akcję Zima, zarówno na drogi powiatowe, jak i drogi miejskie. Prosiłabym o zabezpieczenie. My będziemy wywozić w ramach akcji Zima, oczywiście w ZWIK dostanie takie polecenie od pana burmistrza, czy od całego sztabu akcji Zima, tylko ja bym prosiła o zabezpieczenie pieniędzy na transport tego śniegu i wskazanie miejsca jego zwrócenia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomczyk.
Ja już o tym paragrafie 4 więcej nie będę mówił, bo myślę, że wszystkie argumenty zostały wyczerpane. Przejdę do paragrafu 5, a w punkcie 3 jest zapis mówiący o myciu pojazdów na własnej posesji. Jest zapis o podczyszczeniu ścieków w osadniku i w separatorze. Chciałbym się dowiedzieć do pana kierownika, jak mamy zamiar wyegzekwować takie postępowanie mieszkańców i od razu, żeby więcej nie zabierać głosu, przejdę do paragrafu 11, w którym jest omówione zasady wywożenia ścieków ze zbiorników bezodpływowych. W punkcie 5 jest stwierdzenie, że w pierwszym zdaniu zanieczyszczenia ciepłe powinny być usuwane z częstotliwością adekwatną do ilości zużytej wody. Dla mnie pojęcie adekwatne nie jest do końca precyzyjne, czy to jest 1 do 1, czy 1 do 10, 1 do 20. I w ostatnim, na końcu tego punktu 5 jest użyte stwierdzenie, że nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. Czy w związku z tym miasto, pan burmistrz zobowiązuje się do zorganizowania usuwania nieczystości płynnych, wywożenia nieczystości płynnych z taką częstotliwością od mieszkańca, który taką, taką chęć będzie miał, bo tutaj nie wiem, sobie przypominamy, była taka sytuacja na sesji, że przyszedł mieszkaniec, który chciał zastosować się do tego regulaminu, czyli wywieźć nieczystości z szamba. No niestety nie mógł wywieźć, bo firma mu, którą pan burmistrz zawarł umowę, odmowiła mu wywiezienia tej nieczystości, więc nie będzie przestrzegał paragrafu 11 punktu 5 tego regulaminu. I w związku z tym, zgodnie z kodeksem wykroczeń, poniesie za to konsekwencje. Dziękuję.
Dziękuję. Panie kierowniku.
Szanowni Państwo, tak. Akurat wszystkie te punkty, które pan Dariusz poruszył, omawialiśmy szczegółowo w październiku 2016 roku, ponieważ są to zapisy zaostrzone w stosunku do poprzedniego regulaminu. Poprzedni regulamin utrzymania czystości jeszcze sprzed 2016 roku, tego był 2014, jeśli dobrze pamiętam. Dopuszczał mycie pojazdów na terenie nieruchomości, jednak nikt nie zwrócił uwagi, że mycie pojazdów na terenie nieruchomości, która nie posiada wyizolowanego podłoża, ścieki nie są w sposób zorganizowany, odprowadzane do separatora lub innego urządzenia podczyszczającego, prowadzi do skażenia środowiska. Stąd taki, a nie inny zapis. Jest to działanie nie na niekorzyść mieszkańców, tylko wręcz na korzyść mieszkańców. My tą możliwość im dajemy. Niekiedy jest całkowite zabronione mycie pojazdów na przykład poza terenem myjni lub poza terenami do tego celu przystosowanymi. Jak wiemy, większość mieszkańców, czy duża część mieszkańców, na pewno nie większość, ma myjki ciśnieniowe. Jeżeli chce te pojazdy myć w sposób zgodny z prawem ochrony środowiska, zgodny z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, powinien to wykonywać w taki, a nie inny sposób, ewentualnie w myjniach, które tego typu usługi świadczą. To odpowiedź na ten punkt 3. Co do punktu 5, tutaj też było dość dużo dyskusji na poprzedniej, przy poprzednim uchwalaniu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Od tyłu pójdę. Burmistrz miasta nie zawiera umów z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie odbioru i usuwania nieczystości płynnych. burmistrz miasta, wójt, prezydent wydają zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności. Każdy podmiot, który spełnia określone kryteria, państwo na sesji przed wakacjami, jak dobrze pamiętają, podejmowali uchwałę, gdzie tego typu kryteria były określone. Że musi posiadać pojazd, że musi posiadać, prawda, bazę, gdzie te pojazdy będą myte, musi posiadać umowę z dostawcą zlewną, gdzie te ściki będą przekazywane. Każdy podmiot, który zgłosi się do urzędu, spełni te wszystkie wymagania, złoży do burmistrza wniosek, jest wydawane mu zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości płynnych od mieszkańców z terenu gminy Sławków. Takich podmiotów, z tego co pamiętam, na dzień dzisiejszy jest 9. Niestety mieszkańcy nie mogą przerzucać na gminę, ani obarczać gminy, czy to was, państwo radni, czy urzędników, czy nawet też kierownika wodociągu domowego. Jak gdyby pretensjami czy roszczeniami za nie odebrane ścieki. To na nas ciąży ten obowiązek. Tylko na nas jest nałożony ustawowo. To my mamy sobie sami pilnować, w którym momencie szambo nam się przepełni, to my mamy dopilnować, żeby przyjechał do nas beczkowóz i te ścieki odebrał. Jeżeli tego nie robimy, to też nie jest nasz wymysł, ale jest to wymysł ustawy, podlegamy karze. Sprawa może być z kodeksu wykroczeń, jest nakładany mandat karny do wysokości 500 zł lub sprawa idzie do sądu, wtedy ta kara jest, z tego co pamiętam, do 5000 zł, co nadal nie zwalnia nas z tego obowiązku. My i to jako gmina przez długie lata, powiem wprost, pobłażaliśmy tego typu procederowi, przez co rozrósł się on na skalę wręcz katastrofalną w Sławkowie. Stąd podjęte kontrole, które wynikają wprost z ustawy, weryfikujące, czy dana nieruchomość spełnia ten obowiązek, czy nie, czy posiada szczelny zbiornik, czy go nie posiada. Raz na kwartał, no tutaj trzeba podchodzić racjonalnie. Drodzy Państwo, jeżeli my rozpoczynając transferę w tamtym roku mamy przypadki, że ktoś nie opróżniał szamba przez 5 lat, albo w ogóle nie ma dokumentów na opróżnienie szamba, no to niestety to są absurdy. I tutaj każdy się powinien puknąć mocno w pierś i sam, kto posiada tego typu zbiornik, zastanowić się, kiedy ostatnio go wyłożyły. Raz na kwartał to jest naprawdę minimum. No chyba, że ktoś zużywa 2 metry wody i ma zbiornik 11 metrów sześciennych, to jest teraz drugie podejście adekwatnie do ilości zużytej wody. My idąc na kontrolę, nie wiem, u niektórych Państwa na pewno byliśmy, dokładnie wiecie, weryfikujemy, jaki jest zbiornik, jaki jest duży, sprawdzamy, czy jest szczelny, sprawdzamy, jakie mają Państwo zużycie wody. Nawet jeżeli dane właściciel nieruchomości nam tych danych nie przedstawi, my tymi danymi dysponujemy, ponieważ możemy je pozyskać z Miejskiego Zakładu Przewodniczącego Kanalizacji. Je zawsze pozyskujemy. Idąc na kontrolę wiemy, że pan Ksiński na nieruchomości A rocznie zużywa 700 metrów sześciennych wody i wiemy na podstawie jego oświadczenia, czy umowy z danym przedsiębiorcą, czy faktem z WIK-u pompuje 6 metrów, czyli 700 metrów, 6 metrów, no to to jest właśnie adekwatne, bo on może nawet raz na kwartał wypompować nam po 2 metry sześcienne wody, a co wrócić 700, no niestety nie uwierzę, że 694 poszły do podlewania ogródka. To jest narzędzie, które musi mieć gmina, które muszą mieć urzędnicy do kontrolowania, czy dana gospodarka, w tym przypadku nieczystościami, przebiega w sposób prawidłowy. I wszystkie te działania, typu regulamin, typu uchwała dotacyjna, działania na te pozaustawowe, typu ekopatrol, ustawowe kontrole, zmierzają do tego, żeby nie zaszkodzić mieszkańcom, drodzy Państwo, ale żeby im pomóc, żeby im wskazać rozwiązania. My też idąc na kontrolę, to nie jest tylko kodeks po to, żeby go wykorzystywać do karania mieszkańców, ale to jest rozmowa, to jest wskazanie, jakie są podmioty, które świadczą tego typu usługi, do kogo można zadzwonić, jak można problem rozwiązać, nawet gdy ktoś ma sobie wykonany jakiś przelew, jak to szambo zaślepić. Stąd taki zapis, mam nadzieję, że na pytanie odpowiedziałem, aczkolwiek odpowiadałem już w październiku.
Dziękuję bardzo Panie Kierowniku. Szanowni Państwo, czy do tych dwóch projektów, które już tu Pan Kierownik nam przedstawił, macie Państwo jeszcze jakieś zapytania? Nie ma, to bardzo proszę Komisję uchwały wniosków o odczytanie projektu numer 2. Państwa o zagłosowanie.
Projekt drugi uchwały Rady Miejskiej Sławkowie w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sławków.
Kto z Państwa jest za przyjęciem? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Głosowanie zakończone.
Uchwała przyjęta przy 7 głosach za, 1 przeciwnym, 2 osoby wstrzymujące. Bardzo proszę o odczytanie projektu numer 3.
Komisja Uchwały Wniosków przedkłada Radzie Miejskiej w Sławkowie projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadków. Od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów wydają za uczciową opłatę zagospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usługi przez funkcję selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwnym? Głosowanie zakończone. Przy 10 głosach za. Uchwała przyjęta. Dziękuję Państwu bardzo. Przechodzimy do uchwał budżetowych. Bardzo proszę Panie Skarbniku, oddaję głos.
Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, trochę na mnie skierowano tą zasługę, że dzisiaj Państwo musieliście się tutaj spotkać. Ja tymi zasługami muszę się podzielić również z innymi projektami uchwał, przede wszystkim z uchwałą o możliwości udzielania dotacji. To jest tak naprawdę główny powód, że zdecydowaliśmy się poprosić Państwa o spotkanie na dzisiejszej sesji Rady Miasta. To jest praktycznie 30 dni, które pozwoli nam spróbować zrealizować to, co mamy zapisane w budżecie, czyli wydatkować 40 tysięcy złotych i faktycznie zacząć realizować ten pilotażowy dla Sławkowa program dotacji dla przydomowych oczyszczalni. Jednakże uchwały budżetowe mają na dzisiejszej sesji bardzo podobną rolę. Zdecydowaliśmy się przedłożyć Państwu przedwrześniową sesję zmiany w zakresie zadań zdecydowanej części, które albo już są realizowane, albo czekają na podpisanie umowy. Burmistrz nie chciał zwlekać do programowej sesji do września, ponieważ powstawała obawa, że nie wszystkie zadania inwestycyjne uda się zakończyć zgodnie z planowanymi harmonogramami. I tak, Szanowni Państwo, zgodnie z uzasadnieniem, gdzie staraliśmy się dokładnie opisać zmiany, albo je, może powiem tak, zasygnalizować i spowodować, że byłyby początkiem do jakiejś dyskusji. Omówię najpierw kwestie dochodów. W przypadku dochodów zmiany są bardziej z zakresu symbolicznych. Są to niewielkie korekty związane z planami finansowymi MOPS-u, więc 1200 zł na podstawowy rozdział prowadzonej działalności, 2550 to zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie funduszu alimentacyjnego, zwiększenie planu związane z karami pieniężnymi nakładanymi za niesporządzenie sprawozdań dotyczących ochrony środowiska. Tutaj takiej kategorii w budżecie do tej pory nie mieliśmy. Mamy wydane decyzje, spływają pieniądze. 1400 zł, również niewielka kwota. Zwiększamy plan na wpływach z różnych dochodów. Tutaj jest 1050 zł zapisane. I ostatecznie, myślę, zamykamy kwestię uregulowania planu do wykonania w zakresie darowizn na przeprowadzone w tym roku dni Sławkowa. Jest to kwota 3700 zł. Więcej zmian, które są bardziej istotne, mamy po stronie wydatków. I w tym przypadku zacznę od zwiększeń. Proponujemy zwiększyć kwotę na usługi remontowe na drogach gminnych. Proponujemy tutaj 90 tysięcy złotych. Wiąże się to z tym, iż musimy zabezpieczyć plan, aby mieć możliwość podpisania umowy na realizację ulicy szerokotorowej. Spodziewaliśmy się tutaj sporych, może nie sporych, ale oszczędności, ponieważ wydawało się, że kosztorys, który jest sporządzony, zakłada nawet pewną nadwyżkę środków. Jednakże sytuacja na rynku i powiedziałbym pewien w cudzysłowie boom budowlany i ilość zamówień w bieżącym roku dla firm prowadzących taką działalność powoduje, że zamiast spodziewanych oszczędności musimy zabezpieczyć dodatkowe pieniądze. W tym przypadku musimy wszyscy pamiętać, że współdziałamy w ramach porozumienia ze spółką PKP LHS, która wcześniej zagwarantowała 50% udział w kosztorysie, pierwszym kosztorysie inwestorskim. Burmistrz miasta, biorąc pod uwagę rozstrzygnięcia przetargowe, wystąpił z wnioskiem o zwiększenie tego udziału. Dzisiaj nie mamy jeszcze ostatecznej decyzji PKP LHS, ale ja myślę, że już na wrześniowej sesji burmistrz miasta będzie mógł Państwa poinformować o ostatecznych ustaleniach. I w tym przypadku będziemy mieć taką sytuację, że albo Państwu zaproponujemy zwiększenie dochodów o dodatkowy udział PKP LHS i w ten sposób będziemy mogli zrealizować remonty na ulicach, które do tej pory były odkładane. Ja myślę, że będzie to kwota około 40-50 tysięcy. To jest opcja, powiedziałbym, optymistyczna. Pesymistyczna jest taka, że PKP LHS odmówi nam zwiększenia swojego udziału i w ten sposób dodatkowych środków na remonty mieć w ramach tych 90 tysięcy mieć nie będziemy. Ale na dzisiaj najważniejsze jest to, żeby zrealizować podjęte zobowiązania w ramach ulicy szerokotorowej. Idąc dalej, niewielkie zwiększenie na obsługę Komisji Rady Miejskiej, tutaj 2000 zł. Analiza budżetu wykazała, że do końca roku zabraknie nam środków, aby nie naruszać dyscypliny. Proponujemy zwiększenie o takie środki planu na obsługę komisji. Dalej, dosyć ważne i wcześniej nieplanowane zadanie to remont zadaszenia i budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, czyli remizy. Chodzi tutaj głównie o zadaszenia, podjazdy i instalacje wewnętrzne, między innymi sanitariaty. Ochotnicza Straż Pożarna wystąpiła do burmistrza z wnioskiem o dofinansowanie tych zadań ze względu na nieposiadanie swoich środków i dodatkowo posiłkując się argumentem, że to Ochotnicza Straż Pożarna będzie zabezpieczać postój i pomieszczenia dla karetki pogotowia. Burmistrz tutaj czeka na Państwa decyzję, bo tak naprawdę to od Państwa zależy, czy te środki na remont remizy zostaną tam przeznaczone. My to zapisaliśmy w projekcie, liczymy na Państwa akceptację. Dalej mamy zwiększenie na podstawowej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 1200 zł. Są to środki, które pochodzą z darowizn na organizacje w półkolonii. Półkolonie są zakończone, jednakże my jesteśmy zobowiązani zwiększyć o poczynione wydatki plan MOPS-u. Kolejne zadanie inwestycyjne, które ulega korekcie, to modernizacja oczyszczalni ścieków w ulicy Burki. Tutaj należy omówić tą zmianę w kontekście zwiększenia, ponieważ te 40 tysięcy proponujemy zabezpieczyć na modernizacji oczyszczalni, ale w ulicy Browarnej. Tutaj ze względu na pewne naglące potrzeby, tutaj służby techniczne zawnioskowały do nas o to, żeby skupić swoją uwagę bardziej na oczyszczalni ulicy Browarnej w tym roku w ramach posiadanych środków, a odwlec remonty przy oczyszczalni na ulicy Burki. Kolejne zadanie, które zwiększamy, to o 15 tysięcy miejski program uzupełniania punktów oświetlenia ulicznego. Jest plan, żeby doinstalować trzy nowe punkty. Posiadamy dokumentację, jednakże te punkty nie będą zasilane z instalacji elektrycznej, tylko będą posiadały własne zasilanie bodajże solarne. Tutaj nie chciałbym się wdawać w szczegóły, nie znam ich, jednak zadanie czeka na Państwa decyzję o zabezpieczeniu środków. Następne zadanie to nasze stare zadanie inwestycyjne, które ciągle kontynuujemy. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, centrum miasta, tak brzmi jego pełna nazwa. Zwiększamy, proponujemy zwiększyć Państwu plan o 90 tysięcy złotych. Wynika to z tego, że zakończyło się postępowanie sądowe w sprawie ostatecznego rozliczenia inwestycji w budynek na ulicy Młyńskiej. Postępowanie trochę trwało. Aktualnie posiadamy wyrok, który już jest prawomocny. Sąd zobowiązał nas do zapłaty wykonawcy, dokładnie 88 741 zł i 3 grosze należności głównej. To jest, Szanowni Państwo, sprawa, która od jakiegoś czasu wracała. Tak, słyszę tutaj nazwisko wykonawcy, to jest ten wykonawca. Co mógłbym Państwu powiedzieć o tej sprawie? Jak każdy wyrok, trzeba go respektować. Inwestycja w ulicę Młyńską nie przewidywała pewnych prac na etapie planowania inwestorskiego, które, jak to wskazał sąd, wykonawca musiał wykonać, aby ukończyć zadanie w całości. Burmistrz miasta na podstawie samej opinii wykonawcy nie mógł przystać, ponieważ posiadał umowę, która określała obowiązki wykonawcy w tym zakresie. I dlatego poddał się pod osąd sądowy, aby mieć jasność w tej sprawie i czuwać nad prawidłową realizacją swoich zobowiązań, a także dbać o finanse gminy. W tym przypadku sąd obniżył należność główną, o którą ubiegał się wykonawca, jednakże nie oddalił jej całości. W tym przypadku po opinii również kancelarii doszliśmy do wniosku, że nie ma podstaw do dalszego odwoływania się od tego wyroku i w ten sposób wyrok się uprawomocnił, a my jesteśmy zobowiązani zabezpieczyć plan na to ostateczne rozliczenie. Dlatego też, Szanowni Państwo, tutaj w tym miejscu 90 tysięcy złotych i prośba o to, żeby wyrazić zgodę na tą korektę. Idąc dalej. 50 tysięcy złotych, zwiększenie na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne. Czyli w tym roku to nasza siłownia plenerowa w parku. Proponujemy Państwu zwiększenie planu na tym zadaniu, ponieważ bez tych środków nie jesteśmy w stanie zrealizować zadania zaplanowanego w budżecie. Odbył się niedawno trzeci przetarg. Mamy złożoną ofertę, na którą brakuje nam środków. Dlatego taka prośba, abyście Państwo przyjęli tę zmianę.
Inwestycyjne zwiększone o 50.
Tak jest.
270.
Mamy też jeszcze niewielką korektę. Ona dotyczy organizacji imprez miejskich, 2000 zł. Zwiększamy na imprezy, które będą się odbywać w mieście do końca roku. Nie potrafię tutaj podać dokładnie na jakie, ale takie drobne kwoty zostaną po Państwa głosowaniu pozytywnym przyjęte do planu finansowego. Teraz zmniejszenia, czyli wskazanie miejsc, z których środki są przenoszone. I tutaj mamy same zadania inwestycyjne. Oprócz dwóch, które tutaj teraz po kolei omówię. Ale są to głównie zadania inwestycyjne. I zacznijmy od propozycji zdjęcia z budżetu 20 tysięcy złotych, które były pierwotnie planowane na budowę zatoki autobusowej przy ulicy Fabrycznej. Mieliśmy tutaj środki zabezpieczone na opracowanie dokumentacji. Jednakże biorąc pod uwagę, że mamy już koniec sierpnia, a mamy również duży problem z, powiedziałbym, natury geodezyjnej, bo tutaj chodzi o przeznaczenie jednej z działek, na których ta zatoczka była planowana. Na razie trwają nasze ustalenia w tym zakresie ze starostem powiatowym. W związku z tym nie możemy zlecić opracowania dokumentacji na tą inwestycję. Myślę, że w przyszłym roku będziemy wracać do tego tematu, ale w tym roku już nie zdążymy. Następne zadanie to budowa drogi w ulicy Grodzkiej. Mieliśmy tutaj zaplanowane 30 tysięcy złotych i stoimy przed dosyć trudną decyzją o odstąpieniu od realizacji, ponieważ te 30 tysięcy złotych tak naprawdę nie zabezpieczą nawet pierwszego, czy bardzo początkowego, czy wstępnego etapu realizacji tej inwestycji. Sprawdziliśmy, posiadamy dokumentację, pozwolenie na budowę nawet w tym przypadku, które ma charakter bezterminowy. Nie ma tutaj określenia jakiegoś limitu czasowego, więc pozwolenie nam nie przepada, a brak środków dużo większej wartości uniemożliwia nam podjęcie zaplanowanych, posiadanej dokumentacji działań. No jest to dosyć trudna decyzja, ale tak jak mówię, nie ma wyjścia na to zadanie w tym roku, większych pieniędzy nie znajdziemy. Zadanie inwestycyjne, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Rynek 31. Tutaj proponujemy Państwu zdjąć 101 tysięcy z kwoty 201 tysięcy. Powód jest, powiedziałbym, dosyć istotny. Otrzymaliśmy dofinansowanie. Nasz wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego został rozpatrzony pozytywnie. Uzyskaliśmy przeszło 160 tysięcy dotacji na ten cel. Jednak znowu mamy opóźnienie. To opóźnienie nie wynikające z naszej winy, tylko z powiedziałbym, z sił zewnętrznych, ponieważ umowa o dofinansowaniu jeszcze nie trafiła do nas, do podpisania. Pomimo tego, że jest uzgodniona, wniosek jest pozytywnie rozpatrzony, my jeszcze nie posiadamy umowy dofinansowania. Dlatego, biorąc pod uwagę terminy przetargów, nie zrealizujemy całości zadania, tylko będziemy go musieli realizować na przełomie lat 2017 i 2018. Zostawiamy
17-19.
Zaczniemy w tym roku. 17-18. Musimy skończyć inwestycje do 31 grudnia przyszłego roku. Taki jest zapis w umowie, która do nas wędruje. Ja myślę, że jeżeli nie będzie odwołań tutaj przy przetargu na tę inwestycję, to w trakcie miesięcy zimowych wykonawca jest w stanie realizować zadanie, bo jest to obiekt zamknięty, więc tutaj pogoda nie powinna pokrzyżować planów. Jednakże zakres prac uniemożliwi w ciągu 3 miesięcy, ostatnich miesięcy tego roku, zakończenie całej inwestycji. Więc myślę, że środki dotacyjne będziemy przyjmować dopiero w roku następnym. W tym roku będziemy się posługiwać tylko kwotą 100 tysięcy złotych, które stanowią wkład własny do całego zadania. I tyle w budżecie nam zostanie. Następna zmiana to taka dosyć kosmetyczna. Zdejmujemy 5 tysięcy złotych z paragrafów usług pozostałych administracji Urzędu Miasta. Czysta kosmetyka. Kolejny punkt to punkt dotyczący obsługi długu publicznego, czyli kosztów, jakie ponosimy w związku z zadłużeniem. W tym roku mieliśmy zaplanowane na ten cel 350 tysięcy złotych. Po półrocznych podsumowaniach możemy zdecydować się o zmniejszeniu tego planu o 60 tysięcy. Więc przewidywane na dzisiaj koszty obsługi długu w 2017 roku powinny wynosić około 290 tysięcy. Kolejne zadanie to rewitalizacja segmentu B w zespole szkół. Tutaj niewielka korekta po opracowaniu dokumentacji. Mamy 2000 niewykorzystanych środków, proponujemy je zdjąć. W kolejnym punkcie to jest zmniejszenie środków na oczyszczalnię ulicy Browarnej, 40 tysięcy, o których już wcześniej mówiłem, przerzucanie środków z jednej oczyszczalni na drugą, zmniejszenie środków na budowie oświetlenia drogowego w ulicy Stawki, 15 tysięcy. To są środki, które wędrują bezpośrednio na uzupełnienie punktów oświetleniowych w innych częściach miasta. Więc i tak zostaną zrealizowane w ramach inwestycji w nasz potencjał energetyczny, oświetleniowy. Dalej, idąc tym tokiem myślenia, proponujemy Państwu zdjęcie 20 tysięcy złotych zadania zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin Zamku Biskupów Krakowskich. W tym przypadku ze względu na to, że potrzebujemy środki na inne istotne rzeczy, proponujemy Państwu odstąpić od realizacji w tym roku tego zadania i przerzucić środki na inne inwestycje. Ostatnia zmiana, zmiana dotycząca modernizacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie. Planowaliśmy tutaj początek realizacji rzeczowej inwestycji w budynku MOK-u. Jednakże biorąc pod uwagę, że dopiero składamy wniosek o dofinansowanie, trudno przypuszczać, żebyśmy przyjmowali pełną kwotę dofinansowania na ten cel jeszcze w 2017 roku. Dlatego zatrzymujemy się na etapie posiadania dokumentacji i aplikowania o środki pochodzące z zewnątrz i proponujemy Państwu zmniejszenie planu na tym zadaniu. Szanowni Państwo, to tyle. To tyle w zakresie uchwały budżetowej. Te zmiany, o których tutaj mówiłem, zostały odniesione bezpośrednio do wieloletniej prognozy finansowej i do przedsięwzięć. I miałbym do Państwa jedną prośbę, bo jak zwykle przy dosyć szybkim przygotowywaniu dokumentów trafią się pewne błędy. Ja bym Państwa prosił, aby w projekcie zmiany WPF-u nanieśliście sobie Państwo dwie zmiany. To jest strona 20. Tutaj nie chodzi nawet o merytoryczny zakres samej uchwały, tylko chodzi o objaśnienia, które są tutaj zawarte. Jeżeli mogę, Szanowni Państwo, wykreślcie sobie z tego projektu podpunkt zapisany w sposób następujący. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w ogóle 5 ust. 1, na zadanie pod nazwą Zagłębiowski Park Linearny. Tu jest zapisane 5000 zł. Takiej zmiany w projektach nie ma. Tutaj nam się wkradła pomyłka na etapie przygotowywania tego projektu. Bardzo proszę, żebyście Państwo ten zapis wykreślili. Nie zmieniamy nic w zakresie Zagłębiowskiego Parku Linearnego. I druga pomyłka, za którą serdecznie przepraszam, to na tej stronie, po stronie zmniejszeń, mamy zapisane zakupem usług pozostałych Urzędu Miasta 10 tysięcy złotych, a powinno być, tak jak to omawiałem przy uchwale budżetowej, 5 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, z mojej strony w zakresie projektów uchwał to wszystko. Jeżeli mogę również odpowiedzieć na pytania, jeżeli Państwo jakieś nasuwają, jeżeli będę potrafił.
Dziękuję Panu Skarbniku bardzo. Proszę Szanowni Państwo Radni, żeby zgłosić ewentualne zapytania Pana Rady Malinowskiej.
Dziękuję Panie Skarbniku. Ja miałbym pytanie odnośnie tych 15 tysięcy złotych wycofany z budowy oświetlenia drogowego przy ulicy Straszki. Rozumiem, tak jak Pan mówił, że te 15 tysięcy zostanie spożytkowane na potrzeby budowy tych trzech tak zwanych słupów solarnych.
Dokładnie.
Chciałbym zapytać, czy jest może już znane miejsce tych słupów solarnych, bo ja się domyślam, jakie to jest miejsce i proszę mi poprawić, jeśli się mylę. To są murki, prawda?
Panie Radny, myślę, że tak, ale nie chciałbym się wypowiadać arbitralnie w tej sprawie, ponieważ widziałem wniosek, czytałem wniosek, ale go nie podpisałem, więc nie znam szczegółów.
Przepraszam, że tak sformułuję to pytanie, bo sformułuję tak. Czy uważa Pan, czy myśli Pan, czy widzi Pan, mówiąc wprost, szansę Panie Skarbniku, żeby pojawiły się jakieś oszczędności z tych, nazwijmy to, z tych kwot wycofanych. Dlaczego ja o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że oświetlenie drogowe na Stawkach było już planowane, nie chcę powiedzieć, to dawien dawna, natomiast było na początku tej kadencji, było pod koniec zeszłej kadencji napominane, ale w tej kadencji pojawiła się szansa, że ono się tam fizycznie pojawi. Stąd, no, mówię, przepraszam za takie sformułowanie pytania, ale czy widziałby Pan możliwość, że jeżeli oczywiście los pozwoli i uda się jakieś oszczędności pozyskać, czy byłaby możliwość, żeby te 15 tysięcy czy 10, pewnie 15, dlatego że to już jest wyliczone, no jednak na stawki, na starym jest przy ulicy stawki pozostało. Droga jest fajna, nowa.
Już nie odpowiadam, Panie Radny.
Nie
odstępujemy zupełnie od realizacji tego zadania. Jedno jest pewne, potrzebujemy 15 tysięcy na uzupełnienie tych punktów, które faktycznie budzą no, duże zainteresowanie, powiem tak, mieszkańców czy sąsiadów tych punktów. Ale mamy zapisane na oświetlenie w ulicy, na osiedlu Stawki kwotę 50 tysięcy. Zdejmujemy tylko 15, tam 35 tysięcy zostanie. I w tym zakresie dalej będą trwałe prace. No przepraszam, ja się nie potrafię panu powiedzieć, jakie prace, chętnie się dowiem.
Rozumiem, i to mi uspokoiłem, rozumiesz, że 35 tysięcy, które jest, za te 35 tysięcy prace na Stawkach, mówiąc najbardziej kolokwialnie, jak się da, ruszą.
Nie wiem na jakim etapie, bo trudno mi, nie wiem panie radny, co się kryje pod sformułowaniem ruszą. Czy my będziemy ustawiać te punkty oświetlenia? Nie jestem pewien. Okay. Ja nie wiem, jaką dokumentację posiadam. No, od tego trzeba zejść.
Dobrze, czyli tak jak pan mówił, że pańska rzecz mówił, tutaj to spokojnie.
Ale kontynuuję.
Czy cofnięcie z tej kwoty 50 tysięcy złotych, kwoty 15 tysięcy złotych nie powoduje braku, nazwijmy to, możliwości wykorzystania tych 35?
Nie, myślę, że to, co zostanie, spokojnie wyczerpie potrzeby referatu w zakresie prac, dalszych prac nad
zadaniem. Dziękuję za uspokojenie i wyczerpującą odpowiedź.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, radni, macie jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, Pani Radna Pijaj. Następują zapytanie, jeśli chodzi o to zadanie inwestycyjne. Termomodernizacja miejskiego ośrodka kultury w Sławkowie. Ta kwota 42 500, czy ona powróci w późniejszych latach do tego badania? Czy to dobrze rozumiem?
Pani radna, tak. My na dzisiaj nie posiadamy dofinansowania na ten cel, to jest jasne. Terminami rozstrzygnięcia władz wdrażających to co innego. My musimy czekać na ich decyzję. Z naszej strony myślę, że robimy wszystko, aby otrzymać to dofinansowanie, ale nie zaczynamy inwestycji tylko w ramach swoich środków, tylko czekamy. Ja myślę, że to zadanie już jest zapisane w wieloletniej prognozie finansowej. Pewnie będziemy je na etapie przygotowywania budżetu korygować. I zobaczymy, w którym momencie będziemy w stanie przyjąć środki dodatkowe i rozpocząć już normalną, rzeczową realizację całego zadania. Zadanie cały czas jest, powiedziałbym, jednym z priorytetowych, jeżeli chodzi o realizację, no, mogę powiedzieć, że w tej kadencji rady.
Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Pan radny Matuszczyk, proszę.
Szanowny Panie Skarbniku, chciałem się zapytać tutaj o zadanie inwestycyjne, rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, centrum miasta, regionu, mały rynek, Resk, 90 tysięcy. Czy, jak to należy rozumieć, czy te pieniądze, które były przeznaczone na te przedsięwzięcia, zostały przeznaczone na przysądzoną kwotę temu panu na ulicę Wuńską. Czy dobrze rozumiem?
Nie, panie radny. My zwiększamy teraz o 90 tysięcy, żeby to zobowiązanie zabezpieczyć w budżecie. To nie to, że my rezygnujemy z innych planowanych przedsięwzięć, żeby pokryć wyrok sądowy, tylko proponujemy zwiększenie środków. My tam mieliśmy bodajże przeszło 125 tysięcy zapisane. Parking jest realizowany na Legionów. Dokumentację na mały rynek również żeśmy sporządzili. I została nam kwestia bodajże fresku.
Tak jest.
I środki, które były cały czas planowane na to zadanie, cały czas są do dyspozycji właśnie na tą część rewitalizacji. Czyli fresk dalej jest bezpieczny.
Fresk jest bezpieczny, tylko nie wiadomo w którym roku. Z tego co pan mówił, to chciał go w październiku odsłaniać, a uważa, teraz mamy, że tak powiem, wrzesień.
Panie radny, ja się nie wdaję w takie dyskusje, ja mówię o tym, co jest zapisane w budżecie.
Czyli mieliśmy tutaj na tą rewitalizację mieliśmy 100,
Powiem panu dokładnie, momencik.
Czyli zakładamy do tego 90 tysięcy, tak?
Jasne.
Czyli z tych innych, gdzie ujmujemy?
Przed tymi zmianami mamy 125 920 zł, więc zwiększając o 90 będziemy mieć 215 920.
No i 90 oddajemy tej firmie?
Oddajemy. No nie podoba mi się to sformułowane. No nie, rozliczamy się z firmą.
Rozliczamy się z firmą, tak, po wyroku sądowym. A w związku z tym, że ten budynek był wpisany też do tej pozycji, tak, w zadanie inwestycyjne jako rewitalizacja, dlatego te 90 tysięcy znajduje się w tej podziałce niewinnej, tak?
Dokładnie, dokładnie. Z takim tokiem myślenia poszedłem i akurat w tej podziałce przy tym samym zadaniu. Bo tak naprawdę to, czym się zajmujemy, czyli kwestia testu, mały rynek, czy parking na regionu, to jest cały czas kontynuowanie tej dużej inwestycji. Dlatego ona się nazywa tak samo, ciągle jest to pod szyldem rewitalizacji centrum miasta etap pierwszy. I mój ISPA też się tutaj, myślę, dobrze wpisuje.
A czy może pamięta pan, ile będzie parking kosztował?
Nie jestem pewien do końca, około 60 tysięcy złotych, ale powiem szczerze, musiałbym to sprawdzić, dokładnie kwoty jest.
Jeszcze mam jedno takie pytanie, to chodzi o ten rynek 31, czyli były posterunek. Bo z tego co pamiętam, tam było chyba 381 tysięcy było przeznaczone na to, w tym miała być ta dotacja. A teraz to tak nie wiem, z tych obliczeń to wychodzi, że to chyba będzie więcej kosztować, tak? 160, 100 tysięcy, 100 ujmujemy, czyli było przewidziane jakieś 400 gdzieś, tak?
Panie radny, z tego co ja pamiętam, bo nie zrobiłem sobie wydruków, to my na to zadanie w ramach środków własnych mieliśmy zapisane 201 tysięcy. Były chyba takie szacunki, że całość inwestycji będzie kosztowała 381. Ale my na żadnym etapie planowania nie przyjmowaliśmy środków, o które wnioskowaliśmy. My to dopiero będziemy wprowadzać do budżetu i wtedy zwiększymy ten wkład planowany o dotację. I tak jak mówiłem, najprawdopodobniej nie będziemy tej dotacji przyjmować w budżecie 2017 roku, tylko przyjmiemy ją do realizacji w roku 2018. Bo wtedy będziemy zobowiązani zakończyć inwestycje, ponieważ w tym roku nie zdążymy.
A jeżeli chodzi o nasz wkład własny, to ile to ma wynosić przy tych 160
tysiącach? Przy 160 tysiącach to jest właśnie to 201 tysięcy. 100 tysięcy planujemy w tym roku, tylko jesteśmy ciągle przetargiem, prawda? Też ciężko powiedzieć, jaki będzie podział kosztorysu. Być może będziemy coś jeszcze tutaj zmieniać, ale na razie planujemy, że 100 tysięcy wykorzystamy w roku 2017, przynajmniej w tym limicie będziemy działać, a kwotę dotacji, czyli około 160 plus to, co teraz zdejmujemy, czyli 260, około 260 tysięcy w roku przyszłym.
To znaczy 160, 260, no bo tak, 160 dotacji, a mniej. Patrzę, jakie jest nasze zaangażowanie.
201 tysięcy,
na 201 tysięcy, no tak, rozumiem. Rozumiesz, wychodzi na jedno, tam gdzieś 360, 380.
Pewnie była dokumentacja jeszcze sporządzona i pan ma takie informacje kosztorysowe.
No nie, tak pamiętam, bo to jest tak naprawdę interesowane. Dobrze, dziękuję. To było ustawione.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze, pan radny Tomczyk, proszę?
Ja mam kilka pytań do pana skarbnika. Może po kolei, żeby była jasność. Pierwsze pytanie. Proszę, panie skarbniku, naświetlić, bo ja powiem szczerze, po raz pierwszy dowiaduję się, że był jakiś problem z inwestycją na ulicy Młyńskiej. Ta kwota 90 tysięcy to nie jest mała kwota. O jaki problem tam chodzi, że przegraliśmy sprawę sądową i jest wyrok ostateczny?
Panie radny, ja sam tą sprawę poruszałem chyba jeszcze w zeszłym roku, jak mówiliśmy o planowaniu budżetu i koniecznych zmianach. I sygnalizowałem, że takie postępowania mamy. To było przy okazji środków, które zabezpieczaliśmy na lokatach, ponieważ trudno nam było przewidzieć rozstrzygnięcia. To jest właśnie jedna z tych spraw, które wtedy tak ciężko było przewidzieć, jak się zakończą. O co w tej całej sprawie chodziło? Chodziło o to, Chodziło o to, że zawarliśmy z wykonawcą umowę na adaptację budynku przy ulicy Muńskiej, określając pewien poziom wynagrodzenia. To wynagrodzenie było oszacowane na podstawie oferty tego wykonawcy i powstało w wyniku analizy kosztorysu, który posiadaliśmy. Po zakończeniu robót, czyli już w Państwa kadencji, okazało się, że wykonawca przedłożył nam do zapłaty dodatkową fakturę na roboty dodatkowe. Roboty dodatkowe, które nie były ujęte w kosztorysie, który służył do oszacowania wysokości wynagrodzenia. Stwierdził, że roboty zostały wykonane, więc należy mu się wynagrodzenie. My stanęliśmy na stanowisku, że jeżeli była umowa, był kosztorys, to on powinien realizować zapisy tej umowy w sposób jeden do jednego, a nie przedkładać dodatkowe koszty, które mogły być na wcześniejszych etapach uwzględniane w ramach na przykład umów na roboty dodatkowe. Takich umów nie było, więc nie było też z naszej strony zobowiązania. Zdecydowaliśmy się, że nie zapłacimy faktury, ponieważ nie mieliśmy do tego upoważnienia. Zapłata tej kwoty nie wynikała z żadnego dokumentu. Było to tylko pewne wskazanie wykonawcy, że on takie wydatki poniósł. W ten sposób po upływie terminu płatności prezes firmy złożył pozew do sądu. Sprawa trwała. Nie wiem, kiedy był złożony pozew. Może nie być go złożony. Od 20 pozew jest dnia. Sygnaturę akt na 2016 roku, akurat nie widzę tutaj daty pozwu, ale mniejsza w tym. Sąd powołał biegłego. Biegły ocenił, że prace, które były przeprowadzone na naszej inwestycji, były niezbędne do przeprowadzenia. Stanął po stronie wykonawcy, który stwierdził, że pomimo nie miał tego w dokumentacji technicznej, a je wykonał, to wykonał je po to, żeby ukończyć w terminie inwestycję. Ten argument przekonał sąd. Dodatkowo w wyroku jest mowa o kwestii nienależnego wzbogacenia się gminy, bo możemy taki zarzut tutaj w naszym stosunku do nas wyczytać, że bez zapłaty gmina, posiadając budynek zmodernizowany, wyremontowany, działa na szkodę wykonawcy, który działał dobrym duchem, chcąc zakończyć inwestycję. Nie jestem prawnikiem. Trudno mi też tutaj przytoczyć dokładnie argumenty sądu. Jednakże pewne jest to, że nie możemy odstąpić od pokrycia tego zaległego zobowiązania.
Pan radny Tomczyk, za.
Po kolei.
Ja może się tylko zapytam, jeżeli mogę, że ja się tylko zapytam pana skarbnika jedną rzecz. Czy tutaj chodzi o to, że oni wtedy zrobili dach i to pierwsze piętro, które nie było przewidziane w projekcie? Czy to o to chodzi? Bo jak wiemy, ten projekt był skopany. Mówiąc inaczej, wszystko się kończyło na pierwszym piętrze, nawet kaloryfery miały zostać i pani Głogowska na pierwszym piętrze, bo tak było w projekcie. To zostało, że tak powiem, rozszerzone, ten remont na pierwsze piętro i na dach. I wtedy były rozmowy jeszcze z poprzednim burmistrzem, żeby tą sprawę zrobić. Czy to o to chodziło?
Nie wiem, czy dokładnie o te prace. Tutaj ciężko mi chodzić o ten zakres techniczny, ponieważ do części zadań dodatkowych umowy były zawierane. Jeszcze za czasów kadencji Bronisława Goraja część takich robót zostało określonych. Teraz nie wiem, które to były, ale w każdym razie część robót, które wykonał wykonawca, nie ujął jednocześnie w ramach umów na prace dodatkowe. I tutaj chwil taki no, szczegół, ale dla nas istotny. To jest bardzo prozaiczna sprawa, bo jeżeli my w tym zakresie uznawaliśmy, że wynagrodzenie określone w umowie jest limitem nieprzekraczalnym i na taki limit mieliśmy pokrycie w budżecie, to nie mogliśmy ze spokojem i położyć pełnej wiary w zapewnienia wykonawcy. To nie są środki prywatne, to są środki publiczne i myślę, że w tej sprawie dobrze, że stanowisko zajął ostatecznie polski sąd.
Ja tylko chciałem tutaj dodać, że z tego wniosek jeden wypływa, że wszystkie projekty, jakie są robione, powinny być projektami do końca przemyślanymi. Bo to wyniknęło to, że to nie było w projekcie tam wielu, że tak powiem, przedsięwzięć i wielu tam takich rzeczy, które powinny być, nie było tego. Podobnie było zresztą na ulicy Kościelnej. Także wniosek jest jeden, że każdy projekt musi być dokładnie, wnikliwie rozpatrzony, bo później na etapie realizacji dołożenie jakichś prac komplikuje sprawę, bo i dotacje, że tak powiem, już nie obowiązują, gmina musi dopłacać ze swoich. No tak było.
Ale no, ma pan rację i to jest taka pewna oczywistość. Tylko też należy pamiętać o tym, że czas realizacji inwestycji to wtedy około półtora roku. Kwota około 20 milionów, biorąc pod uwagę wcześniej refundowane prace. Dokumentacja projektowa miała bodajże wtedy 4 lata.
7.
Czy 7? Nawet 7. Pan był wewnątrz, tu pan ma tutaj wiedzę. No, stan budynku też się pogarsza. Aktualizacje projektów były przeprowadzone. Być może projektant, no być może, na pewno projektant coś przeoczył. A nasza umowa, która była zawarta, ta pierwsza umowa, nie zawierała żadnych warunkowych zapisów dotyczących możliwości zapłaty za coś, co nie było określone w przetargu. I dlatego stojąc na straży prawa przede wszystkim, w tej sprawie decydował sąd i na podstawie wyroku jesteśmy zobowiązani pokryć zaległość.
Ja mówiłem tylko, że nie można, pani przewodnicząca, to pod kątem przygotowywanych planów rewitalizacji czy remontu budynku Rynek Ziemi, czyli muzeum. To tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomczyk.
Chciałbym dalej kontynuować. Dziękuję panu skarbniku za odpowiedź na to pytanie. Oczywiście z tym, co Zbyszek Matuszczyk powiedział, zgadzam się w 100%, że każda dokumentacja, którą Urząd Miasta zamawia, powinna być wnikliwie sprawdzana, wnikliwie skonsultowana również z radnymi, którzy głosują nad takimi czy innymi inwestycjami. Jedno tylko jeszcze takie pytanie dodatkowe do pana w tym temacie.
Ale panie radny, też, oczywiście kontrola, weryfikacja, audyt na każdym momencie. Tylko proszę pamiętać, że przy tej sprawie mija kolejny rok, i tyle osób, które zapoznawało się z tą dokumentacją, to chyba nie ma drugiej takiej dokumentacji przy inwestycjach sławkowskich, bo tą dokumentację, te inwestycje weryfikował nawet Europejski Trybunał Obrachunkowy. Mieliśmy tyle kontroli, że nawet największa ostrożność nie zapewni pełnej zgodności projektów z tym, co znajduje się faktycznie na inwestycji. To taka moja uwaga, bo tak mówię, tyle uwagi, ile było poświęcone rewitalizacji, to nie mieliśmy chyba na żadnym innym obiekcie ze względu na wielkość środków, które tutaj dostaliśmy.
No to tym bardziej dziwne, jak ktoś Zbyszek mówi, że grzejniki kończyły się na poziomie niższym.
Ale bardziej bym prosiła tu, że chciałbym, radny, kolejne pytanie, jeżeli chodzi o
ja właśnie, ja właśnie chciałem dokończyć pytanie i tutaj pan skarbnik informację udzielił, dlatego przestałem to dodać pytanie. Do tego punktu dodatkowe takie pytanie, czy inwestor nie zgłaszał na etapie realizacji wniosku o dodatkowe prace, które wykonuje. Bo rozumiem z tego, że po zakończeniu inwestycji okazało się, że inwestor domaga się dodatkowo 90 tysięcy złotych. Czy na etapie realizacji nie zgłaszał takich faktów?
Panie radny, pan pyta księgowego. To proszę takie pytanie zadawać.
Dobrze. To dziękuję w tym punkcie. Następny punkt przejdę. Kwota 90 tysięcy związana ze zwiększeniem wydatków przy budowie szerokotorowej. Skąd te 90 tysięcy złotych weźmiemy, jeżeli będzie wariant pesymistyczny, czyli LHS nie zgodzi się na dodatkowe wydatki związane z realizacją tej inwestycji?
Szanowni Państwo, Panie Radny, my te pieniądze po tej zmianie zabezpieczymy i będziemy mogli podpisać umowę na realizację remontu. Zagrożenie jest takie, że nie będziemy mieć środków na pozostałe remonty, które chcieliśmy i Państwo również, przyjmując harmonogram, Państwo również chcieliście je zrealizować. To są środki dodatkowe, które właśnie gromadzimy poprzez zmniejszenia na innych inwestycjach. To nie jest tak, że tutaj będziemy ciągle czekać, czy nam się to zrealizuje. Mamy zapisane po stronie dochodów na dzisiaj kwotę 343 tysiące około. Są to środki z porozumienia. Pozostała część, zgodnie z zapisami, leży po naszej stronie. My nie możemy praktycznie na początku września unieważnić postępowania przetargowego, ponieważ będziemy musieli zrzucić z budżetu również tą kwotę dofinansowania. Więc dla nas to jest duża strata. Uznaliśmy, że najbezpieczniejszą opcją będzie przyjęcie oferty przetargowej, podpisanie umowy i negocjowanie z PKP RHS-em o zwiększenie środków, które planowali przeznaczyć. To jest kwota około 40-50 tysięcy. Nie będę teraz na szybko liczył. Jeżeli nasze negocjacje, burmistrza negocjacje doprowadzą do pozytywnego rozstrzygnięcia, mam pieniądze dodatkowe, bo to są dodatkowe pieniądze, których w budżecie nie było przez cały rok. Mamy dodatkowe pieniądze na jesienne, dodatkowe remonty ulic. Ulic, które zostały już określone w harmonogramach, a nie objęło ich wcześniejsze postępowanie przetargowe na bieżące utrzymanie dróg. Więc te 90 tysięcy, proszę być spokojny, po tej zmianie będą miały pokrycie. Nie będziemy ich szukać ponownie. Dodatkowo sygnalizuje, że być może część tych środków zostanie przeznaczona na inne cele.
Powiem szczerze, że nie do końca zrozumiałem pana wywód. Może ja powiem, co ja zrozumiałem, a pan mnie poprawi.
Powiem może najprościej.
A pan mnie poprawi.
Nie, to ja od razu powiem. Powiem prosto. Jeżeli podpiszemy aneks do porozumienia, jeżeli PKP RHS znajdzie środki, to na najbliższej sesji zaproponujemy Państwu zwiększenie dochodów i wydatków na i wydatków na drogi gminne, na remonty dróg gminnych.
To ja zrozumiałem, tylko ja spytałem o sytuację odwrotną, że nie udają nam się negocjacje z LHS-em. Potrzebujemy dodatkowo 90 tysięcy na tą inwestycję i chciałem się upewnić, ja dobrze zrozumiałem, że te 90 tysięcy uzyskamy z zmniejszenia remontów innych dróg, na które...
Nie, to nie będą środki z remontów innych dróg, to będą środki ze zmniejszeń, które przed chwilą odczytałem w ramach uzasadnienia do projektu uchwały.
Przepraszam, mogę ja powiem, jak ja to zrozumiałem.
Ale my to wszyscy, Szanowni Państwo, rozumiemy. No. Myślę, że mamy jasność. Pan skarbnik no już chyba w jaśniejszy sposób nie jest w stanie wytłumaczyć tego. Pan radny Tomczyk, bardzo proszę o zakończenie pytań, później pan radny.
Dobrze,
dobrze, ale to słuchajcie Państwo, zaczniemy każdy z nas interpretować i mówić, jak to zrozumiał, bo to Szanowni Państwo.
Pani Przewodnicząca,
bardzo proszę Pana Tomczyk, proszę kontynuować.
No, nie będę interpretował. Źle zrozumiałem, czy dobrze zrozumiałem, w jaki sposób zrozumiałem. Dobrze, przejdę do następnego punktu z naszego budżetu. Obsługa Rady Miejskiej 2000 zł, a konkretnie na jaki cel?
Konkretnie cel jest prosty, to jest zapłata naliczonych dodatków do wynagrodzeń dla osób, które obsługują komisje stałe Rady Miasta.
Wynagrodzenia,
tak. A biorąc pod uwagę, że komisje trwają w tym roku dłużej niż w roku poprzednim, a na tej podstawie były planowane środki, jest konieczność zwiększenia tego.
Chciałbym się dowiedzieć, czy wydatek był rzeczowy, czy...
To są wynagrodzenia.
Tak, następne pytanie, które mam. Zadanie inwestycyjne, zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne. Kwota 50 tysięcy złotych. Proszę mi powiedzieć, jaki jest obecnie kosztorys inwestorski siłowni pod Chmurką?
Pod Chmurką.
Parki miejskie.
Przed tą zmianą mamy zapisane w budżecie 180 tysięcy złotych. Zwiększymy o 50, będziemy mieć do dyspozycji 230. Oferta przetargowa, z tego co pamiętam, to kwota 212 tysięcy, Pani Marto? Dobrze pamiętam. 212 tysięcy to planowany koszt wynikający ze złożonej oferty na realizację siłowni plenerowej. Czasami pod Chmurką.
Dziękuję. Następne moje pytanie. Zadanie inwestycyjne budowa ulicy Grodzkiej. Etap pierwszy 30 tysięcy złotych. Odstępujemy od tej realizacji, tej inwestycji. A nie pamiętam, teraz nie mam materiału przy sobie. Proszę, chyba pewnie wie, jaki był harmonogram prac i wydatków przy ulicy Grodzkiej? W tym roku miała być inwestycja zakończona?
Nie, absolutnie. Tam jest kosztowy, dokumentacja, która swoją wielkością powala. Nie będę przywoływał tych kwot, bo nie lubię być niedokładny, ale to jest duża kwota. W tym roku 30 tysięcy zabezpieczyliśmy, żeby to zadanie przynajmniej rozpocząć, przynajmniej spróbować coś w ramach tych środków zrobić. No, życie pokazuje, że są potrzeby pilniejsze, a dwa, że 30 tysięcy złotych w tym przypadku to jest kropla w morzu potrzeb. I najpewniej pewnie to zadanie będzie wracać, ale ja na dzisiaj nie potrafię powiedzieć, kiedy finalnie jesteśmy w stanie jako gmina zakończyć realizację. To również zależy od Państwa i kwestii położenia pewnych priorytetów. Jeżeli tym priorytetem będzie ulica Grodzka, to pewnie skupimy swoje wysiłki finansowe na ulicy Grodzkiej. Ale to tak jak mówię, to jest kwestia do dyskusji i dopiero podejmowania jakichś wiążących decyzji co do terminu realizacji.
Rozumiem, te pieniądze poszły na ulicę Szerokotorową.
To nie są środki celowe, więc ja nie mogę Panu powiedzieć, że te środki akurat poszły na 90 tysięcy na ulicę Szerokotorową. Działamy w obrębie zmniejszeń zadań inwestycyjnych, czy zmniejszeń w ogóle budżetu i podmiotowo zwiększeń, więc budżet ma się przede wszystkim sfinansować, a nie mogę Panu powiedzieć, które środki na co zostały przeznaczone, ponieważ no, nie tak się konstruuje już.
Dobrze, dziękuję bardzo. Następne pytanie. Zadanie inwestycyjne zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin Zamku Biskupów Krakowskich 20 tysięcy złotych. Jaki był powód likwidacji tego zamierzenia?
Powód myślę, że najprostszy z możliwych. Potrzeba zabezpieczenia planu na innych zadaniach.
I podobna pewnie jest sytuacja z termomodernizacją Miejskiego Ośrodka Kultury Sławkowej, też potrzeby na inne. Dziękuję bardzo.
Zadał Pan pytanie, nie czekając na odpowiedź. Ja odpowiem, że tutaj podjęta została decyzja, że nie rozpoczniemy działania w obrębie swoich środków własnych, tylko będziemy czekać na dofinansowanie i wtedy kompleksowo będziemy rozstrzygać kwestie inwestycji w całą tę modernizację na budynku MOK.
Dobrze, panie skarbniku, tak, czyli te środki, które będą oczekiwały na całościową inwestycję, zostaną przeznaczone na co te 45 tysięcy złotych?
One są w ramach mniejszych budżetów, tak jak wcześniej Panu mówiłem, nie są celowo przeznaczane na żadne miejsce w budżecie.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze ma pytanie?
Ja chciałbym zapytać, ile wynosi kwota przetargowa w remoncie ulicy Szerokotorowej? Jaka to jest ostateczna kwota po tym przetargu?
Jest to kwota około 770 tysięcy. Około.
I wcześniej byliśmy umówieni z NHS-em, że każdy daje po...
Umówieni, nie umówieni. Mamy porozumienie na partycypowanie w kosztach remontu do wysokości 50%, co daje nam kwotę 343 tysięcy. Również około, ponieważ jest na pewno końcówka, 343 tysięcy.
Dziękuję. No i w związku z tym te 90 tysięcy w pełni zapewnia nam wykonanie tej inwestycji, nawet gdyby się LHS nie zdecydował jeszcze dołożyć to 50 na 50.
Dokładnie. Na pewno Szerokotorowa zostanie wykonane.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy możemy odczytać uchwałę i zagłosować? Bardzo proszę
Komisję. Uchwała Rady Miejskiej w Sławkowie w sprawie zmiany uchwały nr 31 łamane przez 232 łamane przez 2016 w sprawie uchwały budżetowej miasta Sławkowa na 2017 rok.
Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Głosowanie zakończone. Uchwała przyjęta przy 8 głosach za, 1 głos przeciwny, 1 wstrzymujący. Bardzo proszę o odczytanie projektu uchwały nr 5, komisję.
Komisja uchwały wniosku przedkłada Radzie Miejskiej w Sławkowie projekt uchwały w sprawie, przepraszam, w sprawie zmiany uchwały nr 31 przez 233 przez 2016 w sprawie uchwalenia wieloletnich prognozy finansowej gminy Sławków na lata 2017-2029.
Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Głosowanie zakończono. Uchwała przyjęta przy 8 głosach za, 1 głos przeciwny, wstrzymujący 1. Dziękuję Państwu uprzejmie. Zatem wyczerpaliśmy dzisiejszą tematykę naszego spotkania. Szanowni Państwo, proponuję odwołanie komisji uchwały i wniosku. Kto z Państwa jest za odwołaniem komisji? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo za zaproszenie. Przy 9 głosach za, komisja odwołana. Bardzo Panu dziękuję za współpracę i Państwu bardzo dziękuję za obecność. Panu Karnym Wieczyce. Szanowni Państwo, jeszcze jedna informacja od Pana Prezydenta.
Szanowni Państwo, szybciutko, chciałem Państwa poinformować, że dzisiaj zgodnie z artykułem 266 ustawy o finansach publicznych burmistrz przekazał Państwu sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze, informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, również na półrocze, a także wykonanie planów finansowych instytucji kultury i SPZ-u. Materiały są do Państwa przekazane w różny sposób. Instytucje kultury i SPZ otrzymaliście Państwo w wersji drukowanej. Trochę inna sytuacja jest w ramach opisówek, czyli sprawozdań z WPF-u i z budżetu. W tych przypadkach część Państwa już prosiła o wydrukowanie i tutaj Pani Marta Sekuła już wiem, że te prośby, te wnioski Państwa spełniła. Pozostali Państwo, macie te materiały na mailu. Jeżeli będzie taka potrzeba, prosimy o zgłoszenie takiej konieczności, chętnie Państwu wydrukujemy. Nie drukowaliśmy dla wszystkich, to też się usprawiedliwiam, ponieważ oba dokumenty to 130 stron. Jeżeli ktoś będzie potrzebował, drukujemy, jeżeli nie, proszę zapoznać się z wersją elektroniczną. Jutro również te sprawozdania trafią do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Będziemy czekać na opinię składu orzekającego. To tyle.
Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za obecność. Dziękuję za informację, Panie Skarbniku. Do zobaczenia, Szanowni Państwo, na tym 17 września. Dziękuję.